Bogu należy się chwała i cześć, uwielbienie za to, że dał nam możliwość po raz kolejny się spotkać. Za to też, że daje nam budować mojej rodzinie z wami uczucia więzy miłości poprzez różne kontakty, poprzez przede wszystkim takie grupy domowe, które są tak wspaniałym miejscem rozwoju naszego duchowego. Kiedy możemy się nawzajem dzielić sobą, słowem, kiedy możemy wspominać to, co się w naszym życiu dzieje, odnosić to do Bożego Słowa, do tej jakości naszego życia, która wynika z Bożego Słowa. Dzisiaj tak Bóg mi spojrzał na serce, kiedy rano sobie rozmyślałem, chociaż nawet nie wiedzieliśmy do końca, czy przyjedziemy. Słowo o pokucie. Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić słowem, które też wynika z takich przemyśleń i z różnych moich doświadczeń, a też i ostatnich chwil, które przeżywamy, mając z wami społeczność poprzez właśnie te grupy domowe, kiedy rozważamy Boże Słowo. Chciałbym, byśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 24 rozdział i przeczytam słowa od 46-47 werset. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Pokuta, upamiętanie. Zobaczmy, Jezus odwołał się do Pism. Wcześniejszy werset mówi o tym, że otworzyły się ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Jezus im powiedział wtedy, ma być głoszone wszystkim ludziom, wszystkim narodom upamiętanie. Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. My wiemy, że to grzech oddziela nas od Boga. My wiemy, że to grzech powoduje w naszym życiu to, że jak wielu ludzi nie ma pokoju, nawet spokoju nie ma. My wiemy, jak wielu ludzi przez grzech cierpi. Aczkolwiek dopóki nie uświadomi sobie, że to, co się dzieje w ich życiu, jest grzechem, czyli nie przejrzy się w lustrze Bożego Słowa, to krąży po macku, nie wie, dokąd idzie. Dlatego też apostoł Paweł, kiedy odwoływał się do pokuty, do upamiętania, powiedział takie słowa, które jakby za Chrystusem powtórzył, mówiąc, to jest liście do Koryntian w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, w 20 i 21 werset przeczytam. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus powiedział, ma być głoszone wszystkim narodom pamiętanie. Apostoł Paweł mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tak apostoł Paweł przekazuje nam myśl, żebyśmy idąc w ten świat, rozmawiając z kimkolwiek, mówili o tym, żeby człowiek pojednał się z Bogiem. Z Bogiem przez Jezusa Chrystusa poprzez tchnienie Ducha Świętego. Bo inaczej jest to niemożliwe. Dzisiejsze słowo, które słyszeliśmy z listu do Rzymian, ono o tym wyraźnie mówi. Może spójrzmy na nie. Jeszcze raz. To słowo, które było czytane. Z listu do Rzymian, ósmy rozdział, drugi werset mówi tak. Zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Kiedy ja, jako człowiek, apostoł Paweł mówi o sobie, jestem sam, bez Chrystusa, służę ciałem zakonowi grzechu i tylko umysłem zakonowi Bożemu. Znam prawo, ale nie mam możliwości zastosowania jego w życiu, dopóki ten zakon ducha, który uwalnia od zakonu grzechu i śmierci, daje życie. Życie w Jezusie Chrystusie. To jest to życie, kiedy Jezus mówił, przynosi nas ze śmierci do żywota. kiedy żyjemy do tego najwspanialszego celu, jaki jest w naszym życiu tutaj, pielgrzymowaniu na ziemi dla Bożego Królestwa. Żyjemy tą myślą, że kiedyś będziemy żyć wiecznie. Także to jest wspaniałe, kiedy możemy mieć w sercu właśnie takie pragnienie. Takie oczekiwanie tego, co nam Jezus Chrystus tutaj zostawił na ziemi. Poprzez co? Poprzez to, że na krzyżu Golgoty umarł. On tam, na krzyżu Golgoty, otwarł nam drogę do nieba. Stąd też w pojednaniu jest niezbędna pokuta. Pokuta, czyli jak Słowo Boże często tłumaczy, Słowo Bożego tłumaczą inaczej upamiętanie, tak naprawdę pokuta, jej znaczenie dla nas, takie praktyczne, to jest zmiana sposobu myślenia. Bo kiedy człowiek myśli, że coś może zrobić, sam siebie zrobić nie może. Ale kiedy Duch Święty powionie, kiedy powoduje przemianę wewnętrzną, kiedy zmieni nasz sposób myślenia, to wtedy nie ma potrzeby, żebyśmy komuś mówili, ty się zmieni. Zresztą sami wiemy, jak bardzo nieskuteczne, albo jak często nieskuteczne jest to. Czasami nawet rodzice to widzą, kiedy wychowują dzieci dorastające, kiedy mówią, a oni mówią nie. Kiedy chcą i taka prawidłowość dziwna. Im więcej mówią, tym bardziej się czasami dzieci buntują. Ale Słowo Boże jest konkretne, jednoznaczne, czytelne. Ono mówi tak. Jeśli chcesz, żyj dla ciała. Ale wiedz, że Bóg pozwie cię na sąd. Wiedz, że konsekwencją twojego życia jest śmierć. Jeśli chcesz, żyj dla mnie, dla Boga. I wtedy skorzystaj z tego wspaniałego daru niebieskiego, którym jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, i skorzystaj z tego, co Bóg daje, czyli Ducha Świętego, który przemienia sposób myślenia. Bo kiedy następuje zmiana sposobu myślenia, to żyjemy w innym świecie. Rozumiemy inaczej. Chrystus chce, abyśmy my przenieśli się w Jego rzeczywistość. Abyśmy my korzystali z tej możliwości, którą nam otworzył. Abyśmy już teraz wiedzieli o tym, że nie staniemy przed sądem, lecz przejdziemy ze śmierci do żywota. I dla mnie osobiście jest takim wielkim przeżyciem to, że właśnie to jest możliwe przez pokutę, przez upamiętanie, które to mamy głosić innym i możemy głosić innym dlatego, że doznajemy tego wewnętrznie, bo każdy z nas w życiu swoim zmienia sposób myślenia. Jeżeli nie zmieniałby w obliczu Bożego Słowa, w Jezusie Chrystusie, to znaczy, że jest pewny siebie, zarozumiały. Znaczy, że uważa, że wie lepiej niż Boże Słowo mówi. Kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy swoje braki. Bóg tak nam, taką łaskę nam dał, że nam otwiera kolejne przestrzenie w naszym życiu, począwszy od młodych, poprzez nas, którzy mamy już swoje dzieci, skończywszy na tych, którzy już dzieci odchowali. Kolejne przestrzenie w naszym życiu otwiera, patrząc, kiedy nam daje Boże Słowo, jako lustro, zobacz, tu możesz zmienić swój sposób myślenia. Zmiana sposobu myślenia jako pokuta, jako upamiętanie. Tu możesz się upamiętać. Tu możesz znów odwrócić się od złego, które cię męczyło, które, jak się okazuje, w życiu, tak jak spojrzymy na ludzi w tym świecie, nawet czasami nie wiedzą, z czego mają się wyzwolić. Prosty przykład. Jeżeli chodzi o alkohol, alkoholika, to przecież picie, samo dla picia, nie jest podstawowym problemem. To picie jest wynikiem problemu. To picie, czy narkotyki, czy cokolwiek, czy dopalacze bardzo głośne w jakimś czasie, są tylko skutkiem tego, co się w życiu tego człowieka działo. I tak naprawdę to właśnie, kiedy powstanie zmiana sposobu myślenia, następuje pełne wyzwolenie. Bez wysiłku. Bez wysiłku włożonego ze strony ludzi zewnętrznych, ale z wysiłkiem włożonym od nas. Kiedy ja przychodzę przed Boży tron i pragnę, żeby Bóg przez Ducha Świętego zmienił mój sposób myślenia, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy wyrażę skruchę, kiedy wyrażę żal, kiedy przedstawię swoje serce przed Nim, otworzę i wtedy powiewa Duch Święty i On przemienia mnie i do tego już nie wracam. Do tego nie wracam, bo nie mam po co. Bo jest wyzwolenie pełne. Następuje. Nie. Prawo, które jest w umyśle, mówi, tak jak czytaliśmy, ma problem. Zakon mówi tak, Ciało mówi tak, ale kiedy następuje przemiana poprzez Ducha Świętego naszego wnętrza, to później takie wspaniałe słowa, które były podkreślone. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy umiłowani. A Jan dodaje, jeśli jeszcze nie objawiło, kim będziemy. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. I kiedy mamy w Ewangelii Mateusza zapisane słowa w 5 rozdziale z góry błogosławieństw, przeczytam jedno błogosławieństwo. Błogosławieństwo, 5 rozdział, 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zobaczmy, co podkreśla Jezus Chrystus, jeśli pokazuje nam możliwość oglądania Boga. Czyste serce. Oglądać Boga mogą tylko ci, którzy mają czyste serce. A czyste serce jest możliwe wtedy, kiedy oczyszczamy się właśnie przez żal, przez skruchę, czyli przez upamiętanie, przez pokutę, przez przywracanie ciągłe lub też na początku, kiedy człowiek nie zna mocy krwi Jezusa Chrystusa, przez przywrócenie, przez pojednanie się z Bogiem. Przez przywrócenie tej relacji, która została zachwiana już w ogrodzie Eden i której odwróceniem było możliwe tylko przez to, że Jezus Chrystus wziął wszystkie grzechy na siebie. I On zaniósł na krzyż Golgoty. Kiedy Jan głosił upamiętanie, to mówił, żeby trafił do sumienia. Mówi, jak ktoś ma dwie szaty, to nie zostali jedną. Jezus, kiedy głosił upamiętanie, pokutę, mówił o sercu. Bo to w sercu grzech powstaje. Sumienie jest tylko instrumentem, który nam Bóg darował. Sumienie, jak wiemy, powoduje to, że wielu ludzi, nawet w tym świecie żyjących bez Boga, lub też nawet i żyjących poza naszymi krajami, gdzie jest chrześcijaństwo, czyli w muzułmańskich, czy gdziekolwiek, mają sumienie, które im reguluje pewne postępowanie. Sumienie, które jest oczywiście też w jakiś sposób, w różny sposób ukształtowane przez uwarunkowania, w którym człowiek żyje. Ale Chrystus mówi głębiej. Tam, gdzie powstaje pragnienie. Chrystus mówi, upamiętajcie się, czyli zmieńcie sposób myślenia, zmieńcie swoje potrzeby, zmieńcie swoje uczucia i wtedy też powiedział to słowo na górze błogosławieństw, błogosławieni czystego serca. Oni będą oglądać Boga. W Ewangelii Mateusza mamy zapisane jeszcze piękne słowa Jezusa Chrystusa, które pokazują, no, są wynikiem dyskusji z faryzeuszami, którzy bardzo mocno przejmowali się tym, że Jezus nie obchodzi obrzędów różnych. Oni nie mogli wielu rzeczy zrozumieć. Jezus nie był tradycjonalistą. Jezus nie był człowiekiem jakby na ziemi, który szedł i wykonywał tylko dlatego to, że rodzice mu to powiedzieli. Jezus żył Bogiem. Jezus na każdym miejscu podkreślał tą zależność, która go łączyła z Ojcem. I kiedy właśnie w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale jest dyskusja opisana faryzeuszy i uczonych w piśmie z Jezusem, to no, przeczytam tylko dwa wersety od 18 do 20. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Ludzie mają bardzo często wiele problemów, takich bardzo technicznych. Dlaczego nie robimy tego? Dlaczego tak nie obchodzimy? Dlaczego jesteśmy tacy? Oni mają takie problemy, że my gdzieś nie jesteśmy, że zabieramy sobie, czy odbieramy sobie szansę. Wiemy, że ktokolwiek wyszedł z dominanego chrześcijaństwa, to wie, ile się nacierpiał. Ale nie nacierpiał się przez to, że zmienił swoje serce na lepsze. Nacierpiał się przez to, że nie wykonywał pewnych tradycji, które były narzucane i bez których, tak jakby świat, Boży świat, tak jakby miał się zawalić. Ale Jezus mówi nie. To nie o to chodzi. To nie chodzi o nieumyte ręce. Tu chodzi o serce. Tu chodzi o coś, nawet tylko zostawmy tutaj dla nas na dzień dzisiejszy samiutki początek. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. I tak się zastanówmy, każdy z nas. Te złe myśli. To właśnie jest to, co jest źródłem. Źródłem niepotrzebnych słów, które kalają później, bo wcześniej mówi Jezus, z ust wychodzi to, co pochodzi z serca. I to kala człowieka. To przeszkadza mu. To odbiera mu pokój, to odbiera mu możliwość relacji w małżeństwie, w rodzinie, w zborze. To odbiera mu możliwość takiego funkcjonowania w życiu w pełnej radości, w zadowoleniu, w szczęściu. To właśnie złe myśli, które pozostawiane w sercu w pewnym momencie dają upust poprzez język, bo tym serce jest napełnione. Jezus Chrystus, kiedy głosił pokutę, upamiętanie, to głosił zmianę sposobu tam wewnątrz. Nie tylko na zewnątrz, ale właśnie wewnątrz. Raz na zawsze. Przepraszam, na przykład, można powiedzieć, już nigdy nie będę się na Ciebie gniewał, albo nie będę krzyczał. Co z tego? Jeśli powiemy nawet nigdy, jeśli przeprosimy, ciało nasze, tak jak słyszeliśmy, chce służyć. Umysł mówi trzeba, znaczy umysł mówi trzeba. Ale okazuje się, że za chwilę ciało w sytuacji, której nie przewidzieliśmy, znowu spowoduje eksplozję krzyku, niepotrzebnego zniecierpliwienia i znowu mamy tą sprawę, tą sytuację, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w społeczności, której nie chcieliśmy. Znowu mamy tą sytuację, od której tak bardzo chcieliśmy uciec. Ale dlatego, że nie dokonała się przemiana wewnątrz. Wewnątrz. Kiedy nasza prośba, żal, skrucha dotyka nas samych, kiedy każdy z nas spogląda na siebie, a nie ocenia bliźniego, to wtedy Kościół się rozwija. To wtedy powstają relacje. To wtedy ludzie się kochają. Mamy bardzo dużo pieśni właśnie o tym, żeby uczyć się miłości. I kiedy ja myślę sobie, jak mam kochać bliźniego, jak mam kochać tego, który upada, jak mam kochać tego, który akurat słabnie, co więcej, jak mam kochać tego, któremu należy pomóc, podać dłoń, który leży nawet w rynsztoku, to muszę pomyśleć o sobie. Jakie uczucia do niego żywię? Czy jestem dla niego życzliwy? Czy chcę, żeby on w tej sytuacji, w której jest, pojednał się z Bogiem? Czy chcę tego, żeby on miał tą głęboką relację, tą więź z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Ja sobie zadaję takie pytanie. I wtedy widzę, czy jestem nastawiony do kogoś negatywnie, czy mi coś w nim przeszkadza, co tak naprawdę jest może właśnie tymi nieumytymi rękoma. Jezus mówi, zobacz swoje serce. Oczyść je. Przygotuj je do służby. Jezus mówi, kiedy idziesz, kiedy głosisz, zobacz, co chcesz osiągnąć. Czy chcesz zdobyć przewagę? Czy chcesz być dla kogoś tą dźwignią? Tym kimś w Bożym Kościele, który jest wsparciem, który tworzy społeczność, wspaniałe relacje. I dlatego też Jezus zachęca nas, to w Ewangelii Mateusza mamy napisane w 5 rozdziale, do bardzo radykalnego postępowania, jeśli chodzi o nas samych. Zauważmy jedną taką rzecz, która z Pisma Świętego wynika wprost. Jezus mówi zawsze, zresztą jak nawet apostołowie mówili, kto jest większy, jak mieli różne pytania, patrz na siebie, co Boże mówi. Zobacz. I tak samo tutaj w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale mówi tak, 30 werset. A jeśli prawa ręka twoja czyn gorszy, odetnij ją, odrzuć od siebie. A bowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Jeśli prawa ręka twoja czyn gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Ten radykalny głos Jezusa Chrystusa, on pokazuje, w jaki sposób skutecznie możemy się odciąć od tego, co nas oddala od Boga. Kiedy nie chcemy, kiedy walczymy, kiedy ciało nam przeszkadza. W jaki sposób skutecznie możemy oddalić się od tego, co zabiera nam ten cenny czas poświęcony na tą błogość w Chrystusie Jezusie. Bo każde złe myśli, każdy skutek złych myśli, czyli słowa, każdy czyn, który wynika z naszego serca, odbiera nam możliwość, kradnie nam czas. Cenny czas w naszym życiu, który musimy dzielić pomiędzy pracę, rodzinę, który musimy dzielić też oczywiście przecież i sen. I jeszcze jeśli w tym czasie, który mamy, zostanie wykradnięte przez diabła jakiś kawałek naszego życia na rzeczy, które nie budują, tylko powodują, że się cofamy 3-5 kroków do tyłu i później musimy to nadrobić do relacji z Bogiem, to jest stracony czas. Dlatego Dlatego Słowo Boże nas zachęca, Jezus Chrystus zachęca, przemień swoje serce. I wtedy będziesz miał częściej chwilę błogości, chwilę tego czasu, który właśnie, na którym nam na pewno zależy, nam wszystkim, bo tu jesteśmy. I każdemu, kto nawet dzisiaj go nie ma, z różnych przyczyn tutaj czy w innym kościele, który ma pragnienie bycia z Bogiem i tego ciągłego podnoszenia jakości swojego życia. Przecież nic nas tak nie zadowala i nie satysfakcjonuje wewnętrznie, duchowo, jak to, że stajemy się coraz bardziej podobni do wzoru Jezusa Chrystusa. To właśnie w tej przestrzeni naszego życia Bóg chce, abyśmy odnosili, można powiedzieć takim dzisiejszym językiem, sukcesy. Abyśmy mieli pełną radość, szczęście. Nie czynimy tego wtedy dla kogoś. Czynimy to z miłości do Boga, bo On nas umiłował. On nas ukochał i dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Czynimy to z wdzięczności i cieszymy się, bo okazuje się, że to, co Bóg dla nas przygotował, to nas zadowala. To nam daje szczęście. To nam daje rozkosz. I wtedy, kiedy wracamy do tych chwil. Tak jak apostoł Paweł mówi, jak się sobie przypomnicie, dni pierwsze, kiedy byliście zaangażowani. To właśnie to, co wewnątrz, nam może dawać taką wewnętrzną rozkosz przebywania z Jezusem Chrystusem. Ale wbrew pozorom, jak niewielu ludzi chce korzystać właśnie z takiej rozkoszy, jak niewielu ludzi idzie tą drogą radykalnego chrześcijaństwa, nie drogą na skróty. Ja kiedyś chodziłem po górach dosyć dużo i próbowałem czasami przejść na skróty. I niestety było to z mizernym skutkiem. Wcale nie skróciłem drogi. Życie nasze to takie góry. Ziemski szlak, którym podążamy, to jest szlak wyznaczony przez Boga. I każdy skrót powoduje przynajmniej wydłużenie w czasie naszej wędrówki, a czasami dużo niepotrzebnych zagrożeń. Kiedy grzech, który jest w nas, zwalczamy tylko na zewnątrz, czyli tak jakby porządkujemy ten świat zewnętrznego odbioru nas, tak jak to wielu ludzi stara się, żeby żyć w sposób godny, prawidłowy, żeby być dobrze odbierany, to trzeba sobie powiedzieć uczciwie. I ja sobie mówię uczciwie. To wtedy w jakimś stopniu ten grzech kocham. Bo jeśli nie chcę tylko, żeby inni widzieli, co przypominam, kiedy byłem młody, kiedy ukrywałem przed rodzicami, to tak samo teraz. Kiedy my, jako dzieci, chcemy coś ukryć, ale przed kim? Przed sobą nie ukryjemy, przed Bogiem nie ukryjemy. Przed rodzicami można było ukryć. I wcale nie byłem aniołem. Też ukrywałem kilka rzeczy. Ale poprzez to, poprzez miłość matczyną i ojcowską, odkrywałem, ale po co to robię? Komu robię krzywdę? Oczywiście matka i ojciec, jako rodzice, cierpią, kiedy dziecko im odchodzi od prawidłowej drogi życia. Ale tak naprawdę komu ja robię krzywdę? I to uczucie swoje, kiedy skłoniło mnie to do przeproszenia i podziękowania rodziców za ich wytrwałość i cierpliwość, przeproszenia za to wszystko, co ukrywałem przed nimi, nieważne już o szczegóły, bo tego rodzice nigdy nie oczekują, jak ojciec przyjmuje syna marnotrawnego, wtedy okazuje się, że następuje błogi pokój w relacjach. Wiecie, że człowiek, który kłamie, to musi mieć niesamowitą pamięć. Najlepiej, żeby był to naprawdę super pamięciowy człowiek, który ma opanowane techniki. Przecież on musi wszędzie pamiętać, że on pokłamał. A człowiek mówi, który mówi prawdę, on się w ogóle nie przejmuje. On mówi zawsze prawdę i zawsze, niezależnie od tego, czy go obudzą, czy jest za 5 lat w tym samym środowisku, on tak samo powie, bo on mówi prawdę. Także Chrystus porządkuje nam w ten sposób świat. Kiedy my oczyszczamy serce, to mówimy tylko prawdę. A jak mówimy tylko prawdę, to zawsze jesteśmy sobą. A jak jesteśmy sobą, to zobaczmy, ile czasu znowu zaoszczędzamy na to, żeby cokolwiek pamiętać. Ja mówię o tym, jak ja byłem młody, jak właśnie musiałem mówić, musiałem pamiętać godziny wyjścia, czy różne inne rzeczy, żeby po prostu, czy nawet uczyć kogoś, gdzie byłem, żeby przed rodzicami jakąś tam swoją tajemnicę zakryć. Chrystus nas zachęca do tego, abyśmy przestali kochać coś, co nas oddala od Niego. Abyśmy przestali to kochać, czyli abyśmy właśnie zmienili sposób myślenia, abyśmy się odwrócili od tego. I w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, mamy zapisane takie wspaniałe słowa, które dają nam tą, można powiedzieć, taką, otwierają nam przestrzeń, co uczynił Chrystus wczoraj, dzisiaj, niezależnie kiedy człowiek przychodzi do Niego, co uczynił Chrystus na krzyżu Golgoty. List do Kolosan, 2 rozdział, przeczytam 12 i dalej. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Zobaczmy, wyraźnie Słowo Boże rozdziela pogrzeb i wzbudzenie. Zostaliście pogrzebani. Przecież my wiemy, byliśmy na niejednym pogrzebie, pogrzeb kończy pewien etap naszego życia, następuje rozstanie faktyczne, rozstanie na stałe, następuje utrata kogoś, kto jest nam bliski, kto jest nam dla nas ważny. Tak samo w życiu człowieka, który przychodzi do Boga. Przecież dla ludzi w tym świecie czymś bliskim, czymś ważnym, czymś wartościowym jest to, co czynią, bo by tego nie czynili. To nie jest prawdą, kiedy młodzi ludzie mówią, że mamy wolność i możemy czynić, co chcemy. Prawdą jest to, że młodzi ludzie czynią to, co im dyktuje zewnętrzne środowisko. A wolnością jest to, kiedy możemy powiedzieć nie. Ja tego nie chcę czynić. I wtedy, kiedy następuje to umarcie, to śmierć dla tych wartości, jest pogrzeb i wespół i wzbudzenie przez wiarę, bo jesteśmy w tym samym ciele, ale przez wiarę jesteśmy wyniesieni w niebiosa. Tak to w liście, liście do Kolosan, 1 rozdział, 13 werset o tym mówi. To On nas wyrwał z mocy ciemności. To wyraźnie to Boże mówi. To jest moc. To jest moc ciemności. Dlatego też to umysłem wielu ludzi mówi w świecie, chcę się zmienić. Zmienia się na dzień, na dwa i wraca do tego samego. Stąd różne to całe techniki oczyszczania grzechów takich wymyślone. Bo to nie ma mocy. Tam nie ma mocy Jezusa Chrystusa, ale jest moc ciemności. To jest związek. To jest związek, który przyczynowo-skutkowy, można powiedzieć. Kiedy się jest właśnie w ciemności, z tej mocy ciemności, to się czyni złe. Ale krew Jezusa Chrystusa. I tutaj Bogu niech będą dzięki za to, że właśnie On nas przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. I czytajmy dalej 2 list do Kolosan, 13 werset. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Nie ma grzechu, którego Chrystus nie odpuścił, nie zmazał. Nie ma takiego grzechu. Dlatego też tutaj mamy ten wstępny, piękną, taką białą kartę, którą nazywają tą czystą kartę, to otworzenie nowego życia. Zobaczmy. Teraz, kiedy tak sobie myślimy o tym, w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie. Pamiętajcie się. Pojednajcie się z Bogiem. Pamiętajcie się, pokutujcie. Zmieńcie sposób myślenia, żeby to, co było, już się nie wróciło. Jakże bardzo ważne jest w życiu człowieka, żeby sobie uświadomił, co mu przeszkadza w relacji z Bogiem. Czasami, ja pamiętam rozmowy ze starszym pokoleniem, z moim dziadkiem, były to na przykład tradycje w kościele. Teraz te tradycje już nie są aż tak ważne. Teraz pociąg, bo zobaczmy, co się dzieje. Coraz mniej ludzi chodzi do różnych kościołów. Bo teraz, niestety, zagrożeniem i czymś, co jest bardzo ważne, jest oferta tego świata, który taki szeroki wachlarz otworzył, tak wiele rzeczy daje, że tak ciężko ludziom młodym jest zrezygnować z tego, co daje świat. Ale apostoł Paweł mówi o czymś bardzo, bardzo ważnym, o ożywieniu. On ożywił nas. On nas ożywił, odpuściwszy wszystkie grzechy. Ożywienie takie faktyczne, takie pełne, nie nastąpi bez wiary, przyjęcia wiarą, odpuszczenia wszystkich grzechów. Wszystkich grzechów. Nie nastąpi ożywienie. My się możemy czasami ożywiać, chwilowo. Czasami można nawet stworzyć pełną ożywienia atmosferę, gdzieś się spotkać. Wielu ludzi młodych widziałem, którzy w ten sposób się spotykali i się ożywiali na chwilę. Duchowo. Ale kiedy nie ma odpuszczenia wszystkich grzechów, które jest wynikiem pokuty, czy upamiętania, czy zmiany sposobu myślenia na trwałe, czyli nie wracania do tego, co przeszkadzało, to wtedy wiemy, że takie ożywienie, które nie jest wynikiem pokuty, nie jest trwałe. I myślę, że wielu z Was przeżyło takie momenty w swoim życiu, takie chwile, kiedy tak jak dziwnie wracało się na jako przysłowiową ziemię z tych obłoków. Wymazał obciążające nas, 14 werset, 19 jeszcze przeczytam. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął go, przybiwszy do krzyża. Wymazał obciążający nas list dłużny. On wymazał. On usunął go, przybiwszy do krzyża. To ten list dłużny zwracał się przeciwko nam, jak tutaj jest napisane, ze swoimi wymaganiami. Bo my czujemy. Każdy człowiek, który jeszcze wierzy w Boga, jak się z nim spotykamy, to co mówi? Boję się śmierci? Tak naprawdę bardzo często, kiedy ma jeszcze wiarę w Boga, to po tym się kryje, boję się sądu Bożego. Boję się, co Bóg ze mną zrobi. I się stara. I nie wychodzi. I żyje w lęku. Jakże wspaniałą my mamy, może być taki dar życia wiecznego. Śmierci się bać nie musimy. Sądu się bać nie musimy. Jeżeli się nie boimy. To zobaczmy, jakie to jest błogosławieństwo. Zupełnie żyjemy w innej rzeczywistości. Właśnie w tej duchowej rzeczywistości, do której nas Chrystus ożywia. Do której nas Chrystus wciąga. Ale On wciąga nas wtedy, kiedy mamy z Nim łączność duchową. Bo On mówi do uczniów, kiedy był duży kryzys, kiedy wielu uczniów przestało chodzić, On mówi, czy wy chcecie odejść? On proponuje. On otwiera swoje ramiona i On pokazuje, można powiedzieć, jak się wypełniają Jego obietnice w naszym życiu, kiedy przyjmiemy Go w pełni. On nic nie robi na siłę, ale nam otwiera taką potężną przestrzeń, przestrzeń Bożego Królestwa. Ale żeby nam to otworzyć, to stało się właśnie to, co jest najważniejsze. Wymazanie obciążającego nas listu dłużnego i usunięcie go. Co więcej, rozbrojenie nadziemskich władz i zwierzchności i wystawienie ich na pokaz odniósł się w nim tryumf nad nimi. Dlatego może sięgnijmy do historii Hiskiasza na chwilę. Druga kroniki. Zobaczmy, jak takie wydarzenia w Starym Testamencie, w życiu jednego z mężów Starego Testamentu, Hiskiasza, króla Hiskiasza. To jest druga księga Kronik, 29 rozdział. Przeczytam dosłownie kilka tylko wersetów, co Hiskiasz uczynił. Następnie sprowadził kapłanów, 4 i 5 werset, 29 rozdział drugiej księgi Kronik. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców, i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Przeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie, czyli to, co złe jest w oczach Pana naszego, 6 werset, opuścili go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, a obrócili się ku niemu tyłem. 5 werset. Usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Kiedyś świątynia ziemska, teraz nasze serce. Bo serce nasze jest świątynią Ducha Świętego. I do tego zachęca nas Król Jezus Chrystus, który chce, żeby On był Królem w naszym sercu, Królem naszego życia. I kiedy czytamy 16 i 17 werset tego samego rozdziału, to zobaczmy, co zrobili kapłani. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej, a my jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wybranym, oczyszczonym i tak dalej. I ci kapłani, my, weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli, co? Niektóre? Wszystkie nieczystości. I jakie zostali w przybytku pańskim? Na dziedzinie świątyni, stąd zabierali to lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, w ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana, świątynię pańską poświęcali przez 8 dni, a w 16 dniu pierwszego miesiąca zakończyli. To jest pokazany pewien proces. Zobaczmy, 16 dni, tak? To jest coś, co się wtedy działo za czasów króla Hiskiasza. To pokazuje też to, że człowiek właśnie w ten sposób, kiedy wchodzi jako kapłan do swojego serca, kiedy ma tą wiedzę, tak jak tutaj przekazana jest przez króla Hiskiasza, że ma oczyścić swoją tamtą świątynię, czyli my, że my wiemy, że mamy oczyścić swoją świątynię, idziemy, zaczynamy, jest przedsionek, następnie świątynia i później miejsce najświętsze, zakończamy, ale z postanowieniem wszystko. Czyli można powiedzieć tak, kiedy my przyjmiemy, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, narodem nabytym, kiedy my zaczynamy i chcemy, i mamy takie pragnienie i wchodzimy do swojego serca celem wyniesienia wszelkich nieczystości, jesteśmy tam tak długo, czyli to jest ta właśnie głęboka refleksja, to jest to upamiętanie, ta pokuta, to wejście w siebie, wejrzawszy w siebie, tak jak Jezus mówił, jak mówił ten, który odszedł, ten marnotrawny syn. To jest właśnie to, co jest odwróceniem się od złego, wyniesieniem wszelkich nieczystości. I to jest ten proces, który zachodzi w życiu każdego człowieka, ale bardzo ważne jest też to, stamtąd zawierali to lewici. Bo pamiętamy o tym, że właśnie to był szczególny, oni mieli posłannictwo, bo wyznanie grzechów, wiemy to z listu Jakuba i z innych miejsc, wyznawajcie to te grzechy jedni przed drugimi. Żeby znaleźć w swoim życiu takiego lewitę, który to przeniesie, wyniesie na potok Kidron, zniszczy całkowicie, nie powie nikomu, ale następuje uwolnienie. To jest takie pokazanie kolejności, co się ma zdarzyć. Następuje uwolnienie poprzez właśnie wyniesienie, poprzez powiedzenie o tym, co nas męczy, co nas w jakikolwiek sposób dołuje, powiedzenie komuś, temu lewicie, temu, który wyrzuci ten przysłowiowy, ten symboliczny, można powiedzieć, potok Kidron. To jest przykład starocentowy pozytywny, ale mamy też negatywny lista Księga Sędziów. Kiedy przeczytajmy Księgi Sędziów, pierwszego rozdziału. Jedno z plemion, bo tam jest wiele, można przeczytać sobie nawet cały pierwszy i drugi rozdział w domu, ale w Księdze Sędziów w pierwszym rozdziale 30 werset mówi tak. Zebulon nie wypędził mieszkańców Kitron i mieszkańców Nahalol. Kananejczycy więc mieszkali wśród nich, lecz odrabiali pańszczyznę. Zobaczmy, można sobie pomyśleć tak. Coś mi przeszkadza w życiu, jest to nieczystością. Już wiem, że to przeszkadza mi w życiu takiej głębokiej relacji z Bogiem. Ale wykorzystam sobie tą sprawę, żeby mi służyła, w cudzysłowie oczywiście, dla moich pomysłów na Boga. Będzie mi to odebrać pańszczyznę. Tyle się napracowałem, zdobyłem, nie wiem, taki wspaniały jakiś tam, nie wiem, zawód, który mi raptem zaczął przeszkadzać w życiu. Tyle wysiłku, może coś wymyślę. Będę po prostu w jakiś sposób tym służył, że ono będzie mi dawać pańszczyznę. Zauważmy, że oczekiwanie Boga w stosunku narodu Jezusowego było zupełnie inne, bo o tym mamy powiedziane w drugim rozdziale od 1 do 5 przeczytam. I wstąpił anioł pański z Gilgal, księga sędziów, do Bochin i rzekł: wywiodłem was z Egiptu, czyli z tego świata, wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Boża obietnica była taka konkretna, jednoznaczna, krótka, ale też było powiedziane zastrzeżenie: tylko nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zbójcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Czemu nie weszliście do tej świątyni, do serca i nie wynieśliście wszystkich nieczystości, nie wynieśliście wszystkich spraw swojego życia do lewity i nie zostało to wrzucone w potok Kidron? Czemu tak zrobiliście? Pyta się Bóg. I później mówi tak: przeto ja opowiadam. Przykre słowa. Nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Zobaczmy. Bóg pokazuje konsekwencje tego niepełnego oczyszczenia, niewygonienia tych narodów z tego obszaru, który Bóg darował jako ziemię obiecaną. Bóg każdemu z nas w Jezusie Chrystusie dał ziemię obiecaną. Ten kraj wieczysty. I On mówi: ty możesz w nim być. Ty możesz skorzystać z tej błogości, z tych owoców tej ziemi. Ty możesz korzystać z tego duchowego błogosławieństwa. Możesz. Ale wygoń wszystko. Nie próbuj, żeby ktoś odebrał pańszczyznę, żeby ktoś, jak ma wozy żelazne, żeby tym służył tobie. Nie próbuj dostosować wartości tego świata, tych porządliwości, tego, co w tym świecie było, do Chrystusa Jezusa. Do tego, co nie zgodzi się. Nie zgodzi się z Chrystusem. Bóg mówi, będzie taka konsekwencja, kiedy tego nie zrobisz. Mówi do mnie. Mówi dzisiaj do mnie, mówi do każdego z nas, tak Boże Słowo. Jaka będzie konsekwencja? Będą sidłem. Będziemy w te sidła wpadać. Wiemy, że sidła, pułapki, to nie są miejsca, które są zaznaczone. I szatan pokazuje, o tu jak wejdziesz, to wtedy będziesz cierpiał. To są właśnie takie bożki, bo bogowie starocementowi obrazują bożki, czyli tych panów w naszym życiu, co nami rządzi. Dlatego jakże bardzo ważne jest, żeby sobie odpowiedzieć, na przykład w przypadku młodego człowieka, czy rządzi mną Chrystus, czy koledzy. W przypadku wielu ludzi można powiedzieć tak, czy rządzi nawet nas jako dorosłych, czy rządzą nami przyjaźń z tym światem, czy relacje, czy budowanie relacji z braćmi. Budowanie relacji z braćmi jest trudniejsze. I kiedyś zastanawiałem się na tym, dlaczego tak jest, dlatego, że wchodzimy w relacje bliskości, znamy się nawzajem. Budowanie relacji ze światem jest proste. One jest powierzchowne. To głębokie relacje mogą ranić, mogą spowodować to, że ktoś może nas zranić, coś złego powiedzieć, kiedy mu się zwierzymy, nawet w dobrej wierze. A relacje płytkie, relacje powierzchowne, te świeckie, one są bezpieczne. Kiedyś jeden z braci powiedział mi właśnie takie słowa, jak to jest, że w zborze ja z nikim nie mogę się dogadać, jakoś nie mogę przebywać, a w świecie to mam tyle przyjaciół, tak fajnie jest, a przecież nawet ani nie pijemy ze sobą, ani nic nie robimy złego, ale jest tak fajnie. Jak to jest? Właśnie Bóg pokazuje, jest to tak, dlatego że szatan zostawia sidła. Powierzchowność to jest takie sidło. Jest fajnie. I w ten sposób powolutku, w życiu, w tygodniu, od niedzieli do niedzieli, nie zajmujemy czasu dla brata, dla siostry, dla budowania tych relacji, tylko naszym światem, naszym środowiskiem, naszego życia są ci, którzy Chrystusa w sercu nie mają. Dlatego Słowo Boże nas zachęca, żeby oczyścić z tych wszelkich nieczystości całkowicie serce. I zobaczmy czwarty werset. Gdy wtedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos, i zapłakali. Oni zapłakali, ale to nie było tak, że jak oni zapłakali, to Bóg powiedział, teraz uwalniam z tego. Nie. Bóg mówi, teraz będziesz musiał ponieść konsekwencje. Teraz będziesz musiał zobaczyć, czym grozi nieposłuszeństwo wobec mnie nieposłuszeństwo we wszystkim. To nie jest. To jest metoda wychowawcza Boża, którą zresztą stosujemy jako rodzice, tak jak czasami się wydaje, tak intuicyjnie. Właśnie nie, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I ją stosujemy. Ponosi dziecko konsekwencje swojego postępowania. Wcale nie znaczy to, że go nie kochamy. Tylko przestaliśmy kochać w tym momencie. Bóg również nas kocha i On chce, żebyśmy ponosili konsekwencje swoich decyzji, swoich wyborów, chociaż właśnie płaczemy, żal, skrucha, to jest początek wewnętrznej przemiany. To nie jest od razu za to nagroda. Dziecko, kiedy płacze, że czegoś nie chce i mówi, że już nie będzie chciało i my teraz lecimy i mu dajemy, nie. Po prostu ono musi to przecierpieć, przemyśleć, żebyśmy zobaczyli, czy to jest skuteczne w następnych sytuacjach, które są podobne, bądź nawet wymagające jeszcze większej pracy. Dlatego apostoł Paweł, kiedy w liście do Koryntian, przynajmniej drugi do Koryntian, 7 rozdział, powiedział takie słowa, które nawiązują do tych starotestamentowych przykładów króla Hiskiasza, Księgi Sędziów. 7 rozdział, 1 werset, drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 1 werset mówi tak. Mając wtedy te obietnice, a obietnica jest to, że zamieszkam pośród was i będę się wśród was przechadzał, bo wy jesteście moją świątynią. Bóg chce w nas mieszkać. On chce się w nas przechadzać przez Ducha Świętego, bo taka jest obietnica. I dlatego mając te obietnice, oczywiście tutaj jeszcze wcześniej fragment mówi o tym, że będę wam ojcem, będziecie moimi synami, moimi córkami. On nawiązuje z nami relację rodzinną, bardzo bliską. Dlatego, kiedy później czasami jest wybór trudny, wybór w życiu ludzi, kiedy muszą odciąć się od relacji ciała, bo są takie, a nie inne sytuacje, kiedy przychodzi człowiek do Boga, to Bóg oferuje to właśnie duchową rodzinę. Mówi, ja jestem ojcem, wy jesteście moimi synami, córkami. Czyli nawzajem między sobą jesteście braćmi i siostrami. Ja wam daję o wiele więcej błogosławieństwa, a już duchowego. Ciało ciągnie. I to właśnie jest to, co apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział. Ciało walczy przeciwko duchowi. I wtedy też jest to do uporządkowania przestrzeń. Żeby na przykład poprzez ciało, a taki ostatnio też przykład słyszałem, żeby w jednym z kościołów, żeby nie było czegoś takiego, że poprzez więzy cielesne ludzie, którzy są na stanowiskach, ukrywają sprawy swoich członków tylko dlatego, że są jakąś rodziną. Ciało to jest kolejna przestrzeń, którą Bóg chce, żebyśmy porządkowali w sobie. Właśnie, która wymaga przemiany, zmiany myślenia. Jakże bardzo niezwykle trudna, można powiedzieć, ale bardzo ważna, żeby nie dochodziło do niepotrzebnych sytuacji, które nie powodują oczyszczenia nas, nie powodują oczyszczenia Kościoła, tylko powodują niestety docelowo podziały, bo takie widziałem, widzę, mam różne świadectwa i cierpię z tego powodu jako dziecko Boże, jako chrześcijanin, jako brat, jako brat w Chrystusie, tych wszystkich, których spotykam na swojej drodze. I apostoł powiedział tak, mając wtedy tę obietnicę. Umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swoich bojaźni Bożej. Słowo mówi, wszystkie nieczystości? Słowo Boże mówi, wszelkiej zmazy. Ja też tak kombinowałem w swoim życiu. Może to, ale to zostawię. Nie. Po prostu Bóg jest radykalny. I mówi, jak chcesz być mój, to w całości. Nie wygłupiaj się. Tak autentycznie taki głos jeszcze słyszałem. Nie wygłupiaj się, Daniel. Albo chcesz być mój cały, albo po prostu no wybacz, nie można dwom panom służyć. Bo miałem tą świadomość. Każdy z nas musi mieć tą świadomość. Nie można dwom panom służyć. Od wszelkiej zmazy ciała i ducha mamy się oczyszczać, żeby dopełnić świętobliwości w bojaźni Bożej. I w procesie rozwoju człowieka jest niezbędne słowo Boże. Nie można zrobić tak, jak kiedyś powiedział mi wiemy młody człowiek, któremu głosiłem Boże Słowo, powiedział mi tak, jest to przestań mi mówić, ja już w ogóle przestanę to czytać, bo jest za dużo już więcej, co musiałbym zmienić. Nie. To jest właśnie niebezpieczeństwo, którym też rozważaliśmy pewnego razu, że czytanie Bożego Słowa to jest jednym z niewielu rzeczy, do którego człowiek wierzący albo wychowujący się w rodzinie wierzącej musi się zmuszać. Bo tutaj akurat jest bardzo niebezpieczny moment, kiedy człowiek przestaje czytać, zaglądać, przestaje widzieć siebie. Gdzie się ma przejrzeć? W społeczeństwie? Wśród kolegów? Nawet nie wolno tego robić w kontekście najlepszych sług Bożych. Bo apostoł Paweł mówi, upatrując wiarę ich, upatrując koniec życia ich, naśladujcie wiarę ich, czyli nawet nie jako ludzi. Nawet najlepszych sług Bożych, mamy koniec życia upatrywać, czyli za życia nie mamy korzystać jako wzoru do śladowania, tylko po śmierci. Naśladując nie jako ludzi, bo Bóg nie chce, żebyśmy byli dokumentami z kserokopiarki. Bóg chce, żebyśmy byli autonomicznymi w Jego Bożym dziele, bo On każdego z nas inaczej stworzył. Są takie szczegóły, które nawet u bliźniaków nigdy się nie dopasują. Bóg chce, żebyśmy byli tymi wolności, którą On nas dał. Dlatego mówi, nasiaduj wiarę. To oddanie do Boga. U tych sług, którzy zakończyli swoje życie zgodnie z wolą Bożą. I w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, kiedy czytamy 14, od 14 do 16 wersetu, do Tymoteusza są takie, do młodego człowieka są takie powiedziane słowa. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył. I czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością, ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zauważmy, że jedna sprawa to trwaj w tym, czego się nauczył. Oczywiście, jeżeli nie mamy ochoty na czytanie Bożego Słowa, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy upamiętać się i pokutować, to właśnie z tej braku ochoty. Bo to nie znaczy, że mamy czytać Słowo Boże do końca życia niechętnie. Bo co wtedy się stanie? Stanie się to, co w 15 wersecie jest powiedziane, które Słowo Boże mówi, 15 werset, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć, nie muszą. To nie jest tak, że znajomość Pisma Świętego od razu czyni człowieka lepszym. Kiedy nie przemieni się jego stosunek do Bożego Słowa, kiedy we wnętrzu, tak jak na przykład niechętnie by czytał, i we wnętrzu nie powstanie pragnienie, to wtedy Biblię wykorzystuje instrumentalnie. I co się dzieje? I mówi, to Biblia napisane tak, ale ty robisz tak. A jak ktoś mówi, ale ty też robisz nie tak, jak trzeba, ty mnie się nie czepiaj. Ja mam swoje życie, ja wiem. Tak, ja wiem. Dlatego, że Słowo Boże może obdarzyć mądrością. Nie musi. Bóg nie chce mieć komputerów. Bóg chce mieć żywy organizm. Bóg nie chce mieć ludzi, którzy są robotami. Bóg chce mieć czujące swoje dzieci. Kochające. Czasami się złoszczą dzieci. Czasami się nie zgadzają. Czasami się buntują. Bóg chce mieć takie dzieci. Bo wtedy ma możliwość wpływania na nich. Co to za dziecko? Czasami jak mówimy, kiedy dziecko nic nie robi, albo kiedy gdzieś tam cicho siedzi, to mówimy, chyba coś jest nie tak z tym dzieckiem. Chyba, że broi. Ale kiedy tak cały czas jest cicho, nie rozwija się. Martwimy się o niego. Bóg też się martwi o nas, kiedy nie reagujemy w ogóle. Bóg chce mieć żywych nas. Bo kiedy Słowo Boże, jak jest werset napisany, całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, kiedy Słowo Boże nas tak dźga, wykrywa nasze błędy, kiedy rodzic mówi swojemu dziecku, że w tym to tak nie do końca, ja widzę już to, jakie będą konsekwencje. Oczywiście, no nikt nie powie od razu, tata, ty masz rację, nie? Przecież, bo już jest pewien, już jest pewna ciągłość zdarzeń. Tak samo jest u nas. Bóg wykrywa błąd w nas, poprzez Boże Słowo, pokazuje nam i pokazuje poprawę. Pokazuje i wychowuje w sprawiedliwości po to, żebyśmy byli doskonali. I wtedy dopiero do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Zobaczmy, że żeby być przygotowanym do dobrego dzieła, dla Bożej chwały, najpierw poprzedzamy to czytaniem Bożego Słowa, poprzedzamy to wnikaniem w siebie, poprzedzamy to tym, co Boże Słowo nas może obdarzyć, mądrością. Żadna nauka, żadna szkoła. Spotkałem wielu ludzi. Żadna nauka, żadna szkoła nie daje gotowego wzorca do pomagania ludziom. Dlatego, że jest tak różnorodna problematyka tego niepojednania się z Bogiem, tego zachwianej relacji. Tak różne są przyczyny, że tylko Boża mądrość. Któż może nam pokazać, dlaczego człowiek się stacza? W różny sposób pojmowane to staczanie jest. Dlaczego nam ucieka? Któż może nam pokazać, jak nie Duch Święty? Tylko On. Dlatego Boże Słowo nas obdarza mądrością. Oczywiście Duch Święty nie znaczy, że zamykamy Biblię, wychodzimy i czekamy, że Bóg nam powie, że się łaskawie do nas przychyli. Nie, czytam Słowo Boże, modlimy się, rozważamy, patrzymy. Bóg obdarza mądrością, pokazuje. Jakże wiele rzeczy, które świat odkrywał przez lata, przez wieki, przez tysiące, Boże Słowo już nazwało o wiele prościej i o wiele skuteczniej. I też jeszcze przeczytam ważne wersety z listu Galacjan, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że w tym procesie rozwoju naszego duchowego, w tym właśnie wchodzeniu do tej świątyni, jak to było tam pokazane, to 16 dni, oczywiście to też nie chodzi o 16 dni, tylko chodzi o proces, jest ważne, oprócz czytania Bożego Słowa, jest właśnie niezwykle ważne ukrzyżowanie siebie. 6 rozdział listu do Galacjan, przeczytam 2 wersety. Może 1, 14. Co zaś do mnie, mówi apostoł Paweł, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Tak mówi Boże Słowo. Świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Czyli kolejna rzecz, to ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie siebie wraz z Jezusem Chrystusem. I dopiero wtedy możemy popatrzeć na Ewangelię Jana, na pierwszy list Jana, przepraszam, 3 rozdział, kiedy właśnie Jan mówi takie wspaniałe słowa w 18 wersecie. Może przeczytamy do skrócenia 20 i 21. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża. Możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Zobaczmy, to wnikanie, to upamiętanie, ta pokuta, ta zmiana sposobu myślenia, ona jest tak daleko idąca, że siedzimy, rozważamy i kiedy nas serce przestaje oskarżać. Nawet jak podaliśmy ten przykład czytania Słowa Bożego, kiedy już nie ma czegoś, że uzależniamy od czegoś, albo mamy postanowienie, że to dzień 15 minut, mamy pragnienie. I wtedy nas serce nie oskarża już, że Słowa Bożego nie potrzebujemy, bo już mamy pragnienie. Ale Bóg wtedy pokazuje kolejne przestrzenie w naszym życiu. On chce, żebyśmy się do końca swoich dni i życia rozwijali. Po to, abyśmy mogli dla innych być użyteczni. Abyśmy mogli korzystać z łaski Bożej, której apostoł Paweł w liście do Tytusa powiedział. List do Tytusa, drugi rozdział, mówi takie słowa. A bowiem objawiła się łaska Boża, 11 werset i poniżej. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wszczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić, tak jak świątynię, sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Kolejnym rozwojem, może warto podkreślić też fakt, że doczesny świat, na tym doczesnym świecie, abyśmy żyli sprawiedliwie, wszczemięźliwie i pobożnie. Nie będziemy dzisiaj rozważać, co te słowa znaczą, ale warto się zastanowić. Warto poszukać odnośniki, wszystkie słowa z konkordacji, co to jest. W jaki sposób Bóg nam pokazuje wszczemięźliwe, sprawiedliwość i pobożność. I mówi 14 werset. On dał samego siebie poprzez krzyż, jest w nas i aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej. I oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. A nieprawością jest też bardzo rzecz ciekawa. Kiedy już serce nas nie oskarża, to spójrzmy sobie na przykład werset, który mówi: jeśli umiecie dobrze czynić, a nie czynicie, dopuszczacie się grzechu. Tak mówi Boże Słowo. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Czyli to jest znowu nieprawość. Zobaczmy, jak Bóg podnosi poprzeczkę. Nigdy człowiek nie może być zadowolony z siebie, usatysfakcjonowany swoją postawą, bo wtedy już wpada w pychę. Dlatego Bóg mówi: spójrz. Mówi tak, oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Spójrz, do czego Cię powołałem. Spójrz, co potrafisz robić. I teraz spójrz, czy to robisz. Jak nie robisz, to grzeszysz. Taki rozwój człowieka jest. Człowieka z Bogiem. I niech Bóg nam błogosławi, abyśmy mogli przeżywać Jego Słowo, przeglądać się w tym obliczu, pokutować, upamiętywać się, czyli zmieniać sposób myślenia poprzez żal, poprzez skruchę. Abyśmy w różnych płaszczyznach naszego życia dochodzili do umiejętności czynienia dobrych uczynków, ale z gorliwości, nie z konieczności ciała, czy rozumu można powiedzieć, tylko z gorliwości. Niech Bóg dobry da nam łaskę takiego rozwoju, abyśmy mogli szukać w sobie, szukać wokoło czasu, ludzi, których możemy dać to, co tylko dzięki Bogu mamy w naszym życiu. Amen.